Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Moim gościem jest Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, panie ministrze, ma pan 3 odpowiedzi do wyboru, a pytanie brzmi, czy zdarza się panu pić w Sejmie? A. Codziennie. B. Na każdym posiedzeniu, ale za to grubo. I C. Nie mogę powiedzieć, bo żona słucha.
No zdecydowanie odpowiedź C. Niemniej pragnę zaznaczyć, że oczywiście nie byłoby...
Pragnie pan
zaznaczyć. Byłoby kłamstwem, gdybym powiedział, że w ogóle alkohol nie spożywam, ale tak biesiadnym człowiekiem, jak niektórzy w Sejmie, chyba nie jest.
No wie pan, do czego pan pije? Jacy niektórzy? No,
wszyscy widzieliśmy, co się działo przedwczoraj wieczorem.
Że ktoś ma kłopoty z nogami, to nie oznacza, że od razu piwo.
No ale widzieliśmy pani chyba poseł Okła-Drewnowicz, potem miała kłopoty z palcami, bo tak chyba ta piątka przybita była niezbyt równo.
No to była piątka z chetyny. Dobrze, panie pośle, zostawmy żarty z literatów.
Albo z literatki.
Z literatki to było pite. Porozmawiajmy o polityce. Czy pan rozmawia czasem z wiceministrem środowiska Jackiem Ozdobą?
To rozmawiamy, nawet wczoraj rozmawialiśmy.
Świetnie. A czy on wam mówił, że to, o czym wy mówicie, że te wasze zapowiedzi zawetowania polityki klimatycznej, to jest jakiś nonsens, bo tego się zawetować nie da?
Nie, to nie jest nonsens.
No to proszę bardzo, pani minister Moskwa była tutaj u nas w studio i powiedziała expressis verbis. Polska będzie miała w sprawie dyrektyw wprowadzających politykę klimatyczną prawo głosu, ale nie weta. Jeszcze raz. Polska będzie miała prawo głosu, ale nie weta. Pan jako prawnik powinien to doskonale rozumieć.
I rozumiem. I właśnie, panie redaktorze, problem z tym pakietem polega na tym, że Polska się po prostu próbuje pozbawić prawa weta. Odeślę może słuchacze, jak ktoś ma, może sobie wsłuchać w wyszukiwarce artykuł 192 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Który, wszyscy się teraz rzucili,
znaczy,
wie pan?
Może nie rzucą się wszyscy, ale w sprawach, w których rozwiązania mają charakter fiskalny, wpływają na miks energetyczny, czyli jakie mamy źródła energii w Polsce, traktaty wprost mówią, że decyzje podejmuje się jednomyślnie. Ale, panie redaktorze, Komisja Europejska i część państw członkowskich próbuje po prostu to obejść i pozbawić nas prawa weta.
Panie proszę, czy pan w ogóle wie, co to jest Fit for 55 w sensie prawnym?
Fit for 55 to jest pakiet.
Tak.
Pakiet kilkunastu 14, różnych zmian.
14 dyrektyw. Które będą, nad którymi trwają prace.
Rozporządzeń, dyrektyw. Mhm.
Tak, ja rozumiem, że pan się tym nie zajmuje. Może pan
oczywiście,
tego...
że się tym zajmuję, bo przygotowałem stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości jak to negocjować.
To powiedziałbym, nie grzeszy pan kompetencją, ale panie ministrze...
Ale w czym nie grzeszę? W czym nie zgrzeszyłem?
No bo jak pan opowiada, że Polskę próbuje się pozbawić prawa weta, to ja panu powiem tak. Nawet według waszych europosłów, nawet według nich, których naprawdę trudno podejrzewać o niechęć do dobrej zmiany, oni ją opiewają na każdym kroku, to tylko część z tych dyrektyw można by próbować zawetować. Niektórzy mówią o 5, pani zdaje się europoseł Zalewska, ktoś jej tam powiedział, że 5 można. Panie pośle, pan wie, panie ministrze, panie pośle, weto przysługuje na posiedzeniach.
Ale panie redaktorze, czy mogę, może wyjaśnię po prostu skąd się opiera, na czym opiera się to stanowisko. W propozycjach, pakiet Fit for 55 został zaproponowany w taki sposób, że w procedurze unijnej Komisja Europejska wskazuje, jakie akty proponuje i na jakiej podstawie prawnej. Niektóre podstawy prawne wskazują, że się przyjmuje większością kwalifikowaną, a niektóre, że jednomyślnie. I po prostu zamiast wyboru tej prawidłowej, Komisja Europejska wskazała, że nie będzie jej wskazywać, bo uważa, że, że to nie spełnia tych przesłanek.
Nie przypomina panu to dokładnie tego, co pan mówi tu za każdym razem, jak pan tu jest, że Komisja Europejska uzurpuje sobie prawo, etc.
Tak faktycznie jest, panie redaktorze.
Ale koniec końców taki jest. I co pan zrobi?
No właśnie,
nie mają pańskiego płaszcza.
Właśnie, panie redaktorze, właśnie to jest ta sytuacja. Pan dobrze to zobrazował. Niemniej w mojej ocenie, jeśli nasi negocjatorzy widzą doskonale, bo wiem też, że ocena tego, że to jest błędna podstawa prawna, jest powszechna w rządzie. Jeśli nasi negocjatorzy jadą na negocjacje z nastawieniem, no oszukali nas, może tak posłużyć takim staropolskim pięknym słowem, oszwabiają nas, a my do tego przechodzimy
bardzo,
do porządku dziennego.
Staropolszczyzna udała. Ciekawe, dlaczego akurat oszwabiają pan używa. No,
każdy doskonale zorientowany w sprawie wie, które państwo Unii Europejskiej tutaj próbuje narzucić swoją wizję polityki energetycznej Unii.
Chce mi pan powiedzieć, że to jest tak, że ci Niemcy znowu nas oszukali?
no, po prostu próbują zrealizować swoją wizję Unii Europejskiej w tym zakresie energetycznym w tym momencie, pozbawiając nas prawa weta. I my na każdym kroku powinniśmy mówić Unii Europejskiej, że sorry, ale w tym tańcu nie zatańczymy i nie będziemy tego stosować, jeśli podniesie nasz głos.
2016 i jakoś nie zrobiło to na nich wrażenia. Może po prostu trzeba albo znaleźć innych mówców niż wy, albo znaleźć inne metody.
Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale my w tym zakresie proponujemy takie stanowisko rządowi, a nasi negocjatorzy w różnych sprawach unijnych jednak decydują się na grzeczne potakiwanie głową.
Aha, czyli gdyby było niegrzecznie, czyli gdyby na przykład ministrem spraw zagranicznych był Janusz Kowalski, naprawdę byłoby bosko, chociaż wolałbym, żebyście to najpierw na jakichś na myszkach laboratoryjnych przeprowadzili, chociaż szkoda zwierząt. To byłoby dobrze, tak? Znaczy, panie, wy byście poszli, twardo uderzyli pięścią.
Ale panie redaktorze, możemy podsumować, można powiedzieć, kilka elementów postaw negocjacyjnych w ostatnich latach. No, postawił pewną tezę, ja się do niej odniosę. Jeśli patrzymy na strategię Polski wobec Unii Europejskiej po 2018 roku, wykazywaliśmy się dozą naprawdę wielkim zasobem dobrej woli. Warunkowość. Miało być do...
Nie, panie pośle,
miało nie być.
Co to jest warunkowość?
Miano nam nie blokować funduszy. Blokuje się fundusze w Polsce.
Według Banku PKS-a ten koszt tego Fit for 55 to rzeczywiście są jakieś niebotyczne sumy, jeśli PKS-a się nie myli, a te dyrektywy przejdą, a moim zdaniem przejdą. To na głowę zapłacimy 64 tysiące złotych. Na głowę, to znaczy każde, dzieci licząc.
No i pan mówi, żebyśmy nie wetowali. Żebyśmy nie szukali.
Ale ja nie mówię, żebyśmy nie wetowali. Ja mówię panu tylko tyle, że robicie ludziom wodę z mózgu, że mydlicie im oczy opowiadaniem o tym, że my cokolwiek zawetujemy. Ja mówię, że nie zawetujemy, bo nie mamy do tego żadnych podstaw prawnych. Trzeba było wetować to wcześniej.
Panie redaktorze, właśnie tłumaczę.
Panie redaktorze, pani minister Moskwa
założyła, że to, co proponuje Komisja Europejska, mamy to przyjąć do wiadomości.
Nie, ona tego nie założyła, ale...
Ale nie, panie redaktorze, bo jest
tak. Ona się tym zajmuje w przeciwieństwie do pana.
Panie redaktorze, oczywiście, że pani Moskwa zajmuje się tym od niedawna. Nieprawda,
zajmowała się tym dużo wcześniej.
Panie redaktorze, jeśli Komisja Europejska próbuje obejść traktaty, a jesteśmy cały czas w procesie negocjacyjnym, ale może pan pozwoli, żebym powiedział, o co, jak to wygląda w praktyce?
Ma pan 30 sekund.
Dobrze. Trwa proces negocjacyjny i w trakcie procesu negocjacyjnego mogą ulec zmiany podstawy prawne proponowanych aktów. I my proponujemy, żeby Polska żądała zmiany podstawy prawnej z tego powodu, że są naruszone traktaty. A pan sam powiedział, jakie gigantyczne koszty to będzie niosło na polskich obywateli. I ja nie rozumiem postawy, w której mielibyśmy przyjmować do wiadomości takie decyzje podejmowane ponad naszymi głowami, które będą nas tak dużo kosztować.
Kto taką postawę prezentuje?
No, skoro pani minister Moskwa mówi, że nic nie możemy zrobić, no to można powiedzieć, że tutaj taka postawa jest prezentowana.
Czyli to wina minister Moskwy. Wcześniej był pan...
Panie redaktorze, my zachęcamy panią minister Moskwę, pana ministra Szymańskiego do tego...
Wcześniej był minister Kurtyka, teraz pan minister Moskwa.
Zachęcamy do tego...
Wszyscy poza Solidarną Polską to zdrajcy i Mikiszone.
Nie, panie redaktorze, zachęcamy naszych partnerów w tych resortach do tego, żeby strategia rządu była bardziej zdecydowana.
Inwigilacji Pegasusem. A o tym, czy Solidarna Polska podzieli się z Gowina o pomysłach na to, by ją wymienić, na przykład na PSL, albo o podsłuchach dziennikarzy, bo prokuratura tą sprawą się zajmuje tak długo, że wszyscy zdążyli zapomnieć o tym wszystkim w internecie. Zapraszam serdecznie do RMF24 i do interi.pl. A słuchaczom radia życzymy miłego weekendu i dziękujemy za rozmowę.
To...
No to panie ministrze, to po kolei. Wie pan co, bo... Pan opowiada o tym tak, że uśpił pan nawet psa sąsiadów. Bo naprawdę dyskusja o tym, czy ta dyrektywa jest dobrze odczytywana, jest dyskusją, której nikt nie rozumie, bo wy prezentujecie takie przekonanie, jesteśmy moralnymi zwycięzcami. My jesteśmy moralnymi zwycięzcami, tylko znowu nic nie możemy zrobić. Ludzie was wybrali po to, żebyście mogli coś zrobić, a nie żebyście chodzili i obnosili swoje rany.
Panie redaktorze, w tej kluczowej sprawie, jeśli widzimy, że próbuje się podjąć decyzję ponad naszymi głowami.
To krzyczycie. Nic innego nie potraficie.
Nie, no panie redaktorze, oczywiście, że mamy przygotowany plan działań, propozycje działań.
Kiedy go wdrożycie wtedy, jak krzyczycie do opozycji?
Propozycje działań, konkretnych czynności, które doprowadziłyby do usunięcia skutków tego mechanizmu, który tak drogo kosztuje Polaków. Tylko, że Solidarna Polska w tym momencie nie jest partią, która sama sprawuje władzę, tylko jesteśmy mniejszościowym koalicjantem. Chcemy przekonać Prawo i Sprawiedliwość do realizacji pewnego planu działań, które doprowadzą do tego, że jeśli nie będzie uznane polskie prawo do zawetowania, uznane.
Czyli, panie ministrze,
polskie prawo do zawetowania tych aktów prawnych.
Żebyśmy to przełożyli na język, który nasi słuchacze zrozumieją. To znaczy, próbujemy przekonać naszych kolegów z PiS-u, żeby wszędzie było tak dobrze, jak w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tam rządzimy i sami państwo widzą, że jest w sądach znakomicie, w prokuraturze jeszcze lepiej. Po prostu ludzie, teraz powinno tak być wszędzie, tak?
Panie redaktorze, po prostu chodzi o to, że obywatele
macie potężny resort.
Rachunki za prąd widzą, jakie są koszty polityki klimatycznej Unii. 60% tych rachunków to jest ten parapodatek. I my po prostu zachęcamy PiS do tego, żeby w naszych działaniach wspólnych jako rząd twardo stawiać warunki Unii Europejskiej i wskazując, że jeśli pozbawi się nas prawa weta,
pan wicepremier Sasin też mówi o tym, że będzie to wetował. No, ciekawe,
i cieszę się, że pan premier Sasin też jest w gronie przedstawicieli rządu, którzy uważają, że to jest bardzo dramatyczna sytuacja,
panie pośle,
w której musimy również podejmować twarde kroki.
Tak, ale panie pośle, to wszystko brzmi znakomicie, tylko problem polega na tym, że to wyłącznie brzmi, że nic z tego nie będzie.
Ale panie redaktorze, przykładowo, jak mówiliśmy wetować w 2020 roku budżet, bo będzie on w Polsce blokowany, no te decyzje finalnie nie były podejmowane przez Solidarną Polskę.
Panie pośle, ale macie jeden resort.
No gdybyśmy
macie
te decyzje mogli podejmować,
to
te kompetencje były w naszych rękach, to
byśmy
to zrobili.
Jest pan naprawdę przekonany, że ten resort na tle innych kwitnie, że ludzie są zachwyceni z tego, tym, jak działają sądy, jak działa prokuratura, jak działa wymiar sprawiedliwości? Naprawdę jest pan przekonany?
Panie redaktorze, część zmian...
Jest pan wiceministrem sprawiedliwości od kiedy?
Od czerwca 2019 roku, czyli...
A od kiedy pan pracuje w resorcie?
Od grudnia 2015 roku.
Od grudnia 2015 roku.
Doradca, potem
jest pan funkcje. Wśród tych żelaznej gwardii Zbigniewa Ziobry. Chwalić Boga to już nie, to jest ponad 6 lat. Mhm.
No i w tym czasie udało się przeprowadzić bardzo dużą reformę systemu egzekucji komorniczej, zwiększa skuteczność, mniej patologii. Udało
panie
się
pośle,
zwalczyć mafie VAT-owskie w Polsce. Udało
to
się
zwalczyć.
Oczywiście, że tak, 25 lat za. Jak Sejm przyjął ustawę o zbrodni VAT-owskiej, to są wspólne działania rządu generalnie, jak patrzymy na całość, ale elementy, które zrealizowało Ministerstwo Sprawiedliwości, mają bardzo duże znaczenie. Wprowadziliśmy bardzo dobre rozwiązania, jeśli chodzi o prawo rodzinne. Zakaz odbierania dzieci z powodu biedy, wiele spraw, w których naprawdę były dramatyczne sytuacje, udało się tym patologiom zapobiec. Ale rzeczywiście, panie redaktorze, nie jest tak, że wszystko, co zostało zrobione w obszarze wymiaru sprawiedliwości, jest dzisiaj skuteczne, ale też nie jest tak, że wszystko, co planowaliśmy, jest wdrożone.
Panie pośle, dobrze, to zmieńmy temat. Opozycja chciałaby, żeby powstała komisja śledcza do spraw zbadania tego, czy nie śledzicie nielegalnie polityków opozycji Pegasusem. Może, ponieważ wy oczywiście zaprzeczacie, żebyście cokolwiek takiego robili, to może byśmy się zgodzili na komisję śledczą. Paweł Kukiz ma pomysł, niech ona będzie 2007-2020. Sprawdzimy, kto nielegalnie i kogo podsłuchiwał.
Przede wszystkim, panie redaktorze, kwestia realizacji czynności operacyjnych to jest kwestia, która jest utajniona.
Czy pan może mówić językiem, którym się posługują ludzie?
Jeśli służby kogoś podsłuchują,
kwestia
to
realizacji
to...
czynności operacyjnych? Pan z żoną też tak rozmawia. Ja wiem, że żona jest prawniczką, ale na litość boską.
Panie redaktorze, jeśli służby kogoś podsłuchują, czy zgromadzą jakieś informacje o kimkolwiek, robią to w charakterze tajności za zgodą sądu. I komisja śledcza nie jest w polskim systemie prawnym takim organem, który może sprawdzać, co danego dnia robią służby. Ale rzeczywiście, panie redaktorze, to jest taka sytuacja, w której zawsze opozycja ma pewną przewagę, bo może powiedzieć, że obawia się, że jest podsłuchiwana, bo przecież służby
panie
kontroluje.
Panie pośle, ja pamiętam, jak mi Zbigniew Ziobro się skarżył, że jest podsłuchiwany. To było w dawnych czasach. No, kiedy
ale
był
w opozycji, miał pewne obawy. Tak samo jakby...
żądaliście licznych komisji śledczych. Teraz, jak jesteście u władzy, nie chcecie żadnej komisji. Wie pan, kiedy
czy Zbigniew Ziobro wówczas wnioskował komisję śledczą w sprawie podsłuchiwania
go? Kiedy był podsłuchiwany? Nie, wtedy nie.
Kiedy twierdził, że był podsłuchiwany, czy nie wiem, bo nie znam takiej wypowiedzi, ale skoro pan to powołuje, to może.
Ale nie, ale wie pan, bo
taki wątek.
No to dobrze, to porozmawiajmy o tym, bo widzi pan. Bardzo konkretny przykład. Wy mówicie tak, po pierwsze, my nikogo nie podsłuchujemy, a po drugie...
powiedziałem, że służby nikogo nie podsłuchują, bo ja nie wiem, kogo podsłuchują służby, po prostu. Pan nie wie, ja nie wiem, no wiedzą ci, którzy to nadzorują i wiedzą sądy.
Twierdzicie natomiast, że dziennikarze za rządów Platformy byli podsłuchiwani nielegalnie. Jednym z tych dziennikarzy, tak się złożyło, jestem ja. Ja nawet zaznawałem w tej sprawie, proszę pana, w prokuraturze, że było zabawnie, to śledztwo prowadzi prokuratura w Krakowie. Dalej byłby tylko Rzeszów. Można było jeszcze to tam przejść. Skoro sprawa jest z Warszawy, nie wiem, dlaczego prokuratura w Krakowie ma to robić, ale dobrze. Wy macie jakieś swoje tajemne powody. I wie pan co? Zeznawałem tam kilka lat temu. Sprawa wydawała się dość prosta. Cisza. Ja nic nie wiem, nikt nic nie wie, opinia publiczna nic nie wie. Ta sprawa się toczy i toczy, ale bardzo powoli. Mniej więcej tak powoli, że jak będziecie oddawać władzę, to też nic z tym nie zrobicie. Później przyjdzie nowa władza, ukręci temu łeb i wy będziecie krzyczeć, że to dlatego, że chce kryć swoich. Macie tyle lat, żeby pokazać tę ich niegodziwość. I co?
Panie redaktorze, w każdym postępowaniu karnym prokurator, który prowadzi sprawę, żeby postawić komuś zarzuty, musi najpierw wykazać, że a, doszło do popełnienia przestępstwa, dwa, musi wskazać konkretną osobę, która wykonała te czynności, bądź nie dopełniła obowiązków, które są tym przestępstwem, trzy, musi wskazać, że ta osoba zrobiła to umyślnie. I ja, tak jak pan, nie znamy co prokuratura wie w tej sprawie. Niemniej, rzeczywiście...
Ja mogę nie znać, ale pan jest wiceministrem sprawiedliwości.
Panie redaktorze, oczywistym jest, że w tak skomplikowanych sprawach i ważnych społecznie oczekiwania są wysokie i mam nadzieję, że prokuratura również w tej sprawie...
Pan ma nadzieję? Kto jest prokuratorem generalnym w Polsce? Z imienia i nazwiska, proszę mi przypomnieć.
Z prokuratorem generalnym Zbigniew Ziobro.
Zbigniew Ziobro. On jest zwierzchnikiem prokuratury, tak?
No jest, nadzoruje prokuraturę w zakresie służbowym, prokuraturę krajową.
Tak, nadzoruje
prokuratora krajowego.
Znakomicie. Wie pan co? No niech pan powie ludziom, że ci prokuratorzy robią to wbrew wam. Przecież gdyby tak było, to byście ich natychmiast pogonili, to byście ich wyrzucili z pracy od tak po prostu, jednego dnia. Natomiast zgodzicie się na to, bo nie macie żadnych dowodów widocznie, nie macie na to nic, ale... Pozwala wam to ględzić.
Panie redaktorze, bo fakty dotyczące tego, że były czynności podejmowane wobec dziennikarzy wedle informacji podawanych również przez służby, że działania były podejmowane, te fakty zostały przedstawione opinii publicznej, że coś takiego miało miejsce, ale panie redaktorze, do ustalenia pozostała ta...
A to nie jest sprawa dla Pegasusa?
Panie redaktorze, pozostałe kwestie...
dla Komisji Śledczej?
Pozostałe kwestie po prostu nie wiem, na jakim etapie prokuratorzy są w stanie ustalić.
Pan nie wie. To robi prokuratura, pan nic nie wie, oczywiście.
Ale o śledztwach nie wiem, panie redaktorze. No nawet jeśli, to jest takie wrażenie, że każdy myśli, że wiceminister sprawiedliwości wie wszystko o wszystkich śledztwach. No nie jest tak. Ja nie mam dostępu do takich informacji. Wręcz gdybym miał, to byłoby naruszone prawo.
Rozmawialiśmy już o tym w tym studiu. I wie pan co, to jest taka sprawa, bo teraz znów ona wróciła. Na takiej zasadzie, no jak to wy nas oskarżacie, sami to robiliście. Wy w sprawie podsłuchiwania dziennikarzy, ja myślę, że byli nie tylko dziennikarze podsłuchiwani, ale o dziennikarzach wiemy. W sprawie podsłuchiwania dziennikarzy nie zrobiliście nic, literalnie nic. Sprawa jest w prokuraturze i nic, i tam ugrzęzła na wieki wieków. Amen.
Ale panie redaktorze,
przestańcie opowiadać, że walczycie z...
Próbuję pan jakby wskazać, jakby rozumiejąc, że oczywiście oczekiwania co do wyjaśnienia tej sprawy są bardzo duże i słuszne. Niemniej prokurator zawsze musi wskazać konkretną osobę, która podjęła konkretną decyzję wbrew prawu.
Nie potrafi tego? No,
ja nie wiem, co jest w tym, materiale tego śledztwa, ale być może moment też w związku z dyskusją na ten temat jest taki, że prokuratura mogłaby więcej w tej sprawie wskazać, na jakim etapie ta sprawa się znajduje, żebyśmy wiedzieli, czy udało się, czy nie udało się wskazać sprawców, czy na przykład, no mówię hipotetycznie, mogło się okazać tak, że służby zgromadziły wówczas w tamtych latach wnioski zatwierdzone przez sąd, I wówczas przecież prokuratura dzisiaj miałaby związane ręce, żeby stawiać komukolwiek zarzut, bo sądy nadzorują takie czynności.
Komisji śledczej w tej sprawie pan nie chce.
No nie ma dzisiaj takiej potrzeby, ani przesłanek naruszenia prawa.
Prokuratura sobie ewidentnie nie radzi z tą sprawą. To jest jedna z przesłanek.
Panie redaktorze, nie wiemy tego.
No ewidentnie
nie wiemy
nie
tego,
radzi,
bo
widzimy.
Jest śledztwo, ale rzeczywiście,
nie no, przepraszam,
rzeczywiście.
Od 6 lat w tej
ale panie redaktorze,
nic się nie stało.
Panie redaktorze, sformułowanie tez w oparciu o upływ czasu zwiększa prawdopodobieństwo, że rzeczywiście tutaj nie doszło do ustaleń, które wskazują na popełnienie przestępstwa. Niemniej,
pan mówi to mnie normalnym językiem,
to znaczy,
błagam
że być
pana.
Może prokuratura nie zgromadziła dowodów, żeby komuś postawić zarzuty w tej sprawie.
No to jak ale nie zgromadziła dowodów,
ale może
żeby postawić,
cały czas ma wątki, które próbuje zbadać, żeby jednak te dowody
przez
pozyskać.
6 lat bada i bada i nie zbadała nic. Ile lat potrzebuje prokuratura na zbadanie tej sprawy? 30?
Ale... Panie redaktorze, żeby wskazałem na początku jakby tego wątku,
dobra,
elementy, które,
wie,
elementy
to,
które powodują, że komuś można postawić zarzuty w każdej sprawie.
Nie, panie ministrze, dla mnie to,
to nie jest tak, że bierzemy sobie kogoś, ten ktoś w tamtym czasie podejmował decyzję, od razu można postawić
dobry
zarzuty.
Przykład tego.
To jest bardzo skomplikowane.
Bardzo skomplikowane.
No tak, trzeba dowiedzieć, że ktoś złamał prawo,
ale dlatego was bierzemy, nazywamy was ministrami, żebyście skomplikowane sprawy rozwiązywali. Jak to jest proste, to można ślusarza wezwać. No naprawdę. Nie widzi pan tego, że argument pod tytułem to jest skomplikowane, ośmiesza pana?
Panie,
jak to jest zbyt trudne dla was, to zostawcie to. Idźcie do domu.
Panie,
zajmijcie się czymś prostszym. Ogrodnictwo polecam.
Postępowania prowadzą prokuratorzy i przyjdzie czas, że na pewno dowiemy się, jakie ustalenia poczynili w tej sprawie.
Przyjdzie na to czas. Jak będziecie oddawać władzę, przyjdzie czas. Panie ministrze, to porozmawiamy sekundę o polityce. Czesław Bielecki we wczorajszej Rzeczpospolitej pisał taki tekst o tym, że w zasadzie to jest taka sugestia daleko posunięta, że należy z rządu wyprosić Solidarną Polskę. Czy Jarosław Kaczyński nie widzi, jak destrukcyjny dla państwa jest szantaż obozu rządzącego przez partyjkę Ziobry? Ziobry, czyli polityka niezdolnego do stosowania i nierozumiejącego standardów Prawa i Sprawiedliwości. To Czesław Bielecki, zaraz się dowiemy, że się na niczym nie zna. Jak na ironię, to Ziobro i jego wierni towarzysze, to panu, nazwali się Solidarną Polską, gdy to oni właśnie podkopują solidarność swojego obozu i wizerunek kraju.
Pan Czesław Bielecki ma prawo przedstawiać swoje opinie w kluczowych sprawach. Mamy prawo przedstawiać swoje. I
pojawiają się pomysły.
To wyborcy będą dokonywać oceny, również kierownictwo w obozu Zjednoczonej Prawicy, czy te poglądy są wspólne, które my prezentujemy, które prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, to czy
o co
da
będzie,
się
o co
je konsekwentnie
będzie następna
łączyć?
Wojna wasza z PiS-em? Bo wy zasadniczo macie taki model postępowania, że tak mniej więcej co 3 miesiące jest sobie kolejna awantura wielka z PiS-em. Atakujecie PiS, że PiS... No ostatnio jest to jeden nurt, że jest za mało radykalny. Za słabo uderza w Brukselę. Gdybyście to wyrządzili, no to prawda to...
Panie redaktorze, Unia Europejska prowadzi wobec Polski bardzo
agresywną
politykę.
Wiem, ale co zrobi Solidarna Polska, nie Unia Europejska? Wy się nazywacie Solidarna Polska, przypominam. Nie Unia
tak,
Europejska.
Tak, walczymy o polski interes.
Ja wiem, oczywiście, no przecież, bo nie o własne, prawda?
No, chyba, że pan chce płacić za 2 lata 400% więcej za prąd, no to może
ja
pan...
Ja wiem, że wy walczycie o interesy polskich...
Mniej można powiedzieć radykalnych
postulat. Walczycie o interesy polskich rodzin. Dokładnie o interesy rodziny Szczudłów i rodziny Ziobrów głównie walczycie, ale to już wiele razy o tym rozmawialiśmy, jak sobie posłowie i ministrowie Solidarnej Polski załatwiają posady, więc to wszyscy wiedzą.
Nie, panie redaktorze, jest tak, że...
A tak nie jest? Nie,
panie redaktorze,
kłamie.
Jest tak, że my jako Solidarna Polska od dłuższego czasu w kilku elementach rzeczywiście prezentujemy trochę inną wizję strategii walki o niektóre sprawy niż Prawo i Sprawiedliwość.
No dobrze.
Powiem więcej, w niektórych momentach Prawo i Sprawiedliwość prezentowało stanowisko podobne co do Solidarnej Polski, ale jesteśmy mimo wszystko jednym obozem i przekonujemy się i razem realizujemy program wyborczy,
który obiecaliśmy Polakom. Ja obstawiam, że początek lutego, albo jeszcze koniec stycznia, ale mogę się mylić.
Ale jaka wojna? No,
no właśnie nie wiem. Znaczy,
my mamy stałe poglądy.
Mamy stałe punkty programu właściwie. Mamy stałe punkty programu. Na przykład tym razem pójdzie o co? O Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, bo Bruksela się upiera, że powinniśmy płacić kary rząd nie chce płacić tych kar, ale jak przyjdzie wezwanie do zapłaty, to zdaje się, że...
Ale przecież jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że polski rząd w ogóle nie może nawet stosować środków tymczasowych. A wie pan, co swoją drogą, bo takie jest hasło, likwidacja izby dyscyplinarnej. Wie pan, czego żąda Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym orzeczeniu?
Słucham.
Żeby umorzyć postępowania wielu sędziom, którzy mają takie bardzo proste, kryminalne sprawy. Na przykład sędzia, który ma zarzut o zgwałcenie innej sędzi, sędzia, który przemoc domową stosował, sędzia, jechał po pijaku. Tak jest sformułowane to zarządzenie Trybunału Sprawiedliwości, że te sprawy powinny być umorzone.
Dobrze, ale zaraz, sekundkę, bo na to zgodziło się nie zgodził się tylko PiS, ale i wy. Wy się też godzicie na to, że Izba Dyscyplinarna zniknie, bo ma być reforma sądów, tak?
Uważamy, że atmosfera wokół Izby Dyscyplinarnej jest dzisiaj taka, że najlepszym rozwiązaniem byłoby kontynuowanie reformy sądownictwa z reorganizacją Sądu Najwyższego.
Czyli bez Izby Dyscyplinarnej.
Ale panie redaktorze...
Ale dobrze rozumiem, prawda?
W ustawie, którą przygotowaliśmy, są inne izby, natomiast...
Czy jest Izba Dyscyplinarna?
Z nazwy takiej izby nie ma.
Panie redaktorze, czyli nie ma Izby Dyscyplinarnej,
stosujemy hasła publicystyczne, nie wiemy, co się za nimi kryje. Unia Europejska oczekuje, że sędziowie Izby Dyscyplinarnej przestaną być po prostu sędziami. I w naszej koncepcji zmiany w Sądzie Najwyższym oczywiście takiego rozwiązania nie ma.
Dobrze, czyli Izby Dyscyplinarnej nie ma...
Ale są sędziowie. A Unii Europejskiej chodzi o to, żeby sędziowie Izby Dyscyplinarnej przestali być sędziami.
Panie pośle, dobrze, to zostawmy teraz to, bo to jest kość niezgody, ale tak naprawdę chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby pokazywać swoją niezależność od PiS-u. Walczycie o to, no tak, no i teraz
chodzi o to, żeby decyzje, które podejmuje nasz obóz, po prostu zaznaczamy taki kierunek decyzji, do których przekonujemy PiS. W wielu obszarach tak jest i w wielu obszarach się naprawdę świetnie dogadujemy i tak będzie.
Świetnie się dogadujecie. To ja wiem, to widzimy to na każdym kroku. Wyobraża pan sobie wybory 2023 i wtedy co? Z Konfederacją, Solidarną Polską idą w jednym bloku?
Myślę, że bardzo prawdopodobnym scenariuszem dzisiaj jest start wspólny z list Prawa i Sprawiedliwości, tak jak w 2019 roku, ale w polityce nie można wszystkiego zakładać. Są różne scenariusze mogą wystąpić, ale zakładanie z automatu, że nie będzie wspólnego startu, jest dzisiaj, można powiedzieć, dużym uproszczeniem.
Ale pytanie jest bardzo poważne tak naprawdę, no bo to jest pytanie o to, czy PSL zastąpi Solidarną Polskę już teraz, czy też po prostu pójdziecie pokłóceni do wyborów.
Panie redaktorze, w kilku sprawach są spory, ale generalnie, bo tak wokół tych sporów rozmawiamy dzisiaj, ale w każdej rodzinie są spory, ale finalnie również znalezienie wspólnego stanowiska i ta nasza dyskusja w tych dwóch głównych obszarach również, mam nadzieję, doprowadzi do wspólnego stanowiska, które będziemy razem konsekwentnie realizować.
Ja nie jestem w stanie zrozumieć, co pan dzisiaj do mnie mówi.
No po prostu może w tych dwóch sprawach będziemy mieli wspólne stanowisko i wtedy
tak,
opozycja
nie.
będzie bardzo ubolewała, że szanse wyborcze i w 2023 roku będą
niskie. Kłaniamy się państwu nisko. Do widzenia.
Do widzenia.